święci też garnki lepią. Rozmowa o Opus Dei.
Miło mi powitać w studiu Radia Rodzina, już nie po raz pierwszy obecnego w naszych progach, księdza Stefana Moszuro-Dąbrowskiego, wikariusza regionalnego prałata Opus Dei w Polsce.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam księdza serdecznie. W ostatnich czasach historia, aura, która towarzyszy Opus Dei, jest nam już troszeczkę znana. Media podkręcają jej tajemniczość.
Myślę, że tajemniczości absolutnie nie ma, bo trzeba mieć na uwadze, że założyciel Opus Dei jest kanonizowany, jest święty i na przykład w języku polskim jest ponad 10 biografii, niektóre bardzo rozległe o założycielu Opus Dei, jest o jego pierwszym następcu. Niedawno, pod koniec września, była beatyfikacja pierwszego następcy założyciela Opus Dei, który zmarł 20 lat temu, a więc stosunkowo szybko beatyfikacja. Takie procesy kanonizacji, beatyfikacji nie są ze sobą bardzo potężne prace historyków. Dziś, żeby beatyfikację dokonać, to trzeba dobrze popracować. Jest bardzo dużo dokumentacji na temat powstania Opus Dei i na temat rozwoju Opus Dei. Tu Pan Bóg pozwala, i to jest ciekawe, bo tak było z początkiem chrześcijaństwa i praktycznie tak jest z początkiem każdej nowej instytucji czy inicjatywy w Kościele, że Pan Bóg pozwala na to, żeby były czasami nieporozumienia, czasami były jakieś szemrania, kalumnie, jakieś. Pozwala z jednej strony, żeby oczyszczać te osoby, żeby jednak krzyż towarzyszy zawsze wszystkim i też, żeby oczyszczać intencje. Równocześnie dużo ludzi właśnie na skutek tego, że coś jest, no jest jakaś ta aura tajemnicza, to się interesują. Ja znam bardzo dużo ludzi, którzy właśnie się zainteresowali, bo coś tam słyszeli, coś tam im jakieś nawet może krytyki wtedy, no weszły na stronę coś i w końcu się zainteresowały. Powiedział, ciekawe, to mnie interesuje. Trzeba powiedzieć, że ludzie czasami właśnie mówią, no skoro jest jakiś hałas, to coś w tym musi być, jakaś musi być przyczyna. Ja sądzę, że ta aura tajemniczości jest związana z przekazem Opus Dei. Opus Dei mówi, człowieku, jeżeli chcesz dążyć do świętości, a powinieneś dążyć do świętości, bo świętość jest jednak wezwaniem dla wszystkich, to nie musisz iść tylko ścieżką, która jest bardzo dobrą ścieżką, ale dla niektórych życia konsekrowanego, a więc życie konsekrowane oznacza, że ja poświęcam moje życie Panu Bogu i zazwyczaj jest jakiś znak zewnętrzny, nie? A więc, że używam, ubieram się w specyficzny sposób, żyję w bardzo konkretny sposób, a to, co głosi Opus Dei, to, że moje oddanie musi być dla Pana Boga, że ja się tym nie muszę afiszować, że to, co najlepsze, jest ukryte. I wtedy pada pytanie, no jak to możliwe? Tu mamy człowieka, który jest aktorem, tu mamy człowieka, który jest dziennikarzem, tu mamy człowieka, który, nie wiem, jest studentem i zwykłym studentem, a on, no jest z Opus Dei, coś tu jest, bo on tu, no ja wiem, że on jest z Opus Dei, wiem, że jest, ale co tu jest? I wtedy, no właśnie, że Opus Dei mówi, człowieku, nie afiszuj się tym, co robisz, staraj się być dobrym człowiekiem, lepszym człowiekiem, ale czynić to dla Pana Boga, nie żeby się afiszować. To nie oznacza, to jest jakiś pewno właśnie kompromis, to nie oznacza, że ktoś ukrywa i się boi być świadkiem. Ale jak to powiedzieć, nie żyć z tego, że ktoś jest świadkiem, tylko świadczyć tak autentycznie, a więc świadczyć nie na pokaz, tylko żeby to było autentycznie. To jest pewien trud właśnie w tym.
XX wiek rozpoczął się buntem mas. Opus Dei stawia jednak troszeczkę na pewien rodzaj elitaryzmu, kształtowanie osobowości w sposób szczególny i tych, którzy chcą tego dokonać z własnym sobą, z własnym wnętrzem.
Tak, mi się wydaje, że trochę zapominamy, że historia, tu można sobie teoretyzować, ale historia jednak jest pisana przez jednostki i wiemy dobrze, jak wpływ Jana Pawła II, czy wpływ konkretnych ludzi. Każdy człowiek w Bożej opatrzności, w Bożych planach ma swoje zadanie. Ile to może zrobić porządne, na przykład nauczyciel, ile może dobra uczynić, fryzjer, który ma kontakt z klientami, tu coś komuś powie, tu kogoś zachęci, tu komuś coś przypomnie. Ile może zrobić zwykły człowiek? I to jest to, co Opus Dei przypomina, że w tej normalności jest coś niezwykłego i że staraj się być dobry w tym, co robisz i staraj się w jakiś sposób, używając tego słowa, które tu padło, staraj się być elita wśród fryzjerów, że będziesz mógł dużo dobre uczynić w swoim środowisku, staraj się być elitą wśród dziennikarzy, że będziesz mógł właśnie zmienić trochę ten świat, coraz bardziej to odkrywamy, że ten świat jest światem, który z jednej strony jest niesamowity postęp, ale ten postęp techniczny potrzebuje też, żeby ten postęp służył człowiekowi, a to będzie dokonane przez zaczyn chrześcijan, którzy żyją na całość, a to konkretnie w wielkiej mierze jest przy świeckich.
W filmie Wybudzą się demony ojciec przeciwnika bohatera, świętego Josemarii Escrivy, wypowiada taką sentencję, że najważniejszym wyborem człowieka w życiu jest to, żeby przyłączyć się do zwycięzców. W ustach konformisty, który goni za tą normalnością, za tym nurtem głównym, mainstreamem świata, żeby zawsze być w zgodzie z tymi, którzy wygrywają, jest to właściwie no, straszne słowo. Gdy przełożymy to na wymiar wiary, okazuje się wspaniały, bo tym, który wygrywa, jest Chrystus. Opus Dei uczy nas podążania w tym kierunku.
Tak, tu trzeba zaznaczyć, że to Kościół nas uczy, nie? I to Kościół nam przypomina każdą niedzielę, że Chrystus zwyciężył i że zwyciężamy. Święty Jan już pisze o tym, że wiara jest tym naszym zwycięstwem. Opus Dei, jak inne instytucje kościelne, czym się zajmuje? Się zajmuje formacją. Formacją to oznacza kształcenie. Można powiedzieć, że jest to taka stała katecheza, bo my ludzie jednak potrzebujemy, żeby pewne rzeczy nam przypominano. Każdy musi dziś. Są bardzo modne różne takie, mieć mentora, mieć coachera, co by mi przypominał, o co tu chodzi, mieć trenera, nie? Widzimy, jak nawet i w sportach różnych, to jest niebagatelna funkcja tego, który no, prowadzi zazwyczaj młodego człowieka do tego sukcesu. W życiu ten bieg jest dużo dłuższy. Potrzebujemy, żeby to, co tradycyjnie w Kościele było kierownictwo duchowe, w Opus Dei czy w innych instytucjach, bo to samo można powiedzieć o katechumena, czy można powiedzieć o różnych inicjatywach, jak na przykład Światło Życie, Oaza, inicjatywy formacyjne. W przypadku Opus Dei to ta inicjatywa jest ukierunkowana do tego, żeby człowiek potrafił odkryć, jak w własnym miejscu poprzez swój zawód i poprzez rodzinę, poprzez te konkretne zadania, że one nie są sprzeczne, to nie są jakby dwa tory, nie? Że z jednej strony życie pobożności, a z drugiej strony moje bycie w świecie, tylko że obie rzeczy się wspierają, że ja będę odnajdywał Jezusa Chrystusa, będę naśladował Jezusa Chrystusa pracując dobrze i w tej pracy mogę służyć i w tej pracy mogę apostołować.
Opus Dei zmienia stare powiedzenie, że nie święci garnki lepią. Odrzucając partykułę nie, możemy stwierdzić, że ci, którzy lepią garnki, mogą być świętymi.
To przysłowie gdzieś pokazuje taką mentalność, że jest albo-albo. Albo właśnie się zajmuję świętością i zapominam o tym świecie i idę do klasztoru, mam taką ścieżkę nieświecką, tylko poświęconą Bogu, co oczywiście może być właśnie Bożym powołaniem. Świeccy, ich zadanie jest garki lepić. To pytanie jest, czy lepieniem garków, czy ja się mogę uświęcać. Otóż Opus Dei twierdzi, że jeżeli ten zawód, jeżeli te garki są dobrze lepione, no to ja się uświęcam na pierwszym miejscu, lepiąc dobrze garki, sprzedając je po sprawiedliwej cenie. Tuż tego poprzez te garki jest mój wkład w życie społeczne i mam, mówiąc kolokwialnie, na papu, na mnie i na rodzinę.
praca, konieczność, przekleństwo, ale i dobro naszych czasów, naszego istnienia.
Ja bym tu wszedł słowo, bo przekleństwo to jest po grzechu pierworodnym. Na to bardzo zwracał uwagę święty Josemaria i mówił, o pracy jest mowa, pracy, o zadaniu. Jest mowa o tym, gdy jest opisane stworzenie, ten drugi opis. Jest mowa, że człowiek został umieszczony na ziemi, żeby się nią opiekować. W niektórych tłumaczeniach jest nawet konkretnie powiedziane, żeby pracować. Otóż o grzechu jest później. A więc, że o pracy jest mowa i na to zwraca uwagę też papież Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens tłumaczył, że praca jest sposobem, by człowiek się rozwijał i dlatego Pan Jezus podjął pracę. Oczywiście skutkiem grzechu jest to, że w pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie. To, że praca czasami jest jałowa, że pewne rzeczy się nie udają, to jest konsekwencją grzechu. Ale to też jest okazją do tego, żeby jednoczyć się z krzyżem Chrystusa.
Współczesny świat stara się nas przekonać, że istotą życia XXI wieku, już XX wieku, jest pieniądz. Jak walczyć z taką tezą?
Otóż właśnie przed chwilą miałem naukę dla kleryków, bo tu prowadzę rekolekcję w seminarium, tłumacząc, jak nie możemy wpaść w taką narrację, w takie opowiadanie, takie stawianie, jakby sam pieniądz sam w sobie był czymś złym. Chrześcijaństwo się odcinało zawsze od takiego podejścia manicheistycznego, jakby materia i świat był z zasady czymś złym, jakby ideał człowieka, który jest całkiem nie z tego świata. Bóg stał się człowiekiem i co to oznacza, że Bóg się związał z tym światem? Trzeba mieć na uwadze, że ten świat został stworzony przez Boga i odkupiony przez Boga. I jeżeli chcemy prowadzić jakąś dobroczynność, potrzeba dobrobytu. Dobry Samarytanin, gdyby nic nie miał, to by nie mógł być, przynajmniej by mógł tam się zatrzymać i trochę popłakać nad człowiekiem potrzebującym, ale by nie miał jak go zawieźć do gospody i też by nie miał pieniędzy, żeby zapłacić gospodarzowi. Stosunkowo niedawno słuchaliśmy przypowieść o talentach i tam jest nawet konkretny zarzut. Czemu ten kapitał, który otrzymałeś, nie wiem, złożyłeś w banku, żeby przyniósł owoce? A więc, gdy człowiek się zajmuje mnożeniem dóbr, zajmuje się czymś dobrym. Tylko problem jest w tym, że człowiek może przemieniać to w cel i tu jest, że nagle nie przestajemy być pielgrzymami i wtedy popadamy w to, co było tu powiedziane, a więc, że celem, że nasza nadzieja jest w rzeczach materialnych. I w tym świetle rozumiemy bardzo mocne słowa Pana Jezusa, że nie można dwom Panom służyć. Człowiek potrzebuje pomocy, żeby angażować się w pracę, żeby być człowiekiem, który no jest właśnie i w handlu, i w biznesie, i zajmuje się tym światem, ale się do tego świata nie przywiązuje, tylko potrafi poprzez te różne rzeczy służyć bliźniemu.
Cele, które stawia sobie organizacja, dzieło, są celami uniwersalnymi i właściwie ogólnoświatowymi. Stąd też pewnie wynika model funkcjonowania organizacji. Jest to prałatura personalna, czyli organizacja działająca poza wszelkimi administracyjnymi podziałami, poza diecezjami, państwami, narodami, kontynentami. W Polsce wiem, że jest około 600 członków Opus Dei. 25 lat istnienia w naszym kraju to wydaje się nieduża liczba. Dlaczego tak nieduża albo dlaczego tak duża?
Tak, ja tu bym troszeczkę poprawił. To nie jest, że Opus Dei działa poza Opus Dei, działa w kościele. To rozwiązanie prałatury to jest rozwiązanie, które umożliwił Sobór Watykański II, myśląc o potrzebach duszpasterskich i otworzenie jakichś właśnie takich struktur, które by były nieco bardziej elastyczne. To są struktury dość podobne do ordynariatów polowych, do... Też były refleksje bardzo poważne, czy w ten sposób nie ująć opiekę duszpasterską nad emigracją. Na przykład by mogła być taka prałatura personalna, która się zajmuje Polakami na świecie i obecnie są inne struktury, które tym się zajmują, ale to by mogła być właśnie taka wyspecjalizowana praca duszpasterska. Gdy mówimy o liczbach, to nie oznacza, że 600 osób jest objęty opieką duszpasterską i tylko tyle. Jest bardzo dużo ludzi, którzy korzysta z formacji, którą udziela Opus Dei i się angażuje w to, będąc współpracownikami, uczestnicząc w różnych inicjatywach na rzecz rodziny, czy na rzecz wychowania, czy na różnego typu. ale nie są członkami, bo właśnie być członkiem oznacza, że ktoś jakoś czuje, że to jest jakaś sprawa powołaniowa, więc że jest jakaś stabilność, że są jakieś zobowiązania, że ktoś widzi, że Pan Bóg oczekuje od niego ten konkretny sposób służenia Kościołowi. Czy to jest dużo, czy mało? To jest w rękach Boga i chcemy oczywiście, Opus Dei chce jak najbardziej się rozwijać. Ten rozwój jest, można powiedzieć, stopniowy, że to chodzi o to, żeby przygotowywać pewien zaczyn, który później dalej działa i to w rękach Bożych jest oceniać, jak to się rozwija.
Jakie są role poszczególnych stanów, funkcji w Opus Dei?
W Opus Dei to, co bardzo podkreślamy, to, że jest jedno powołanie. Jedno powołanie to oznacza, że wszyscy dążą do świętości poprzez swoje obowiązki i są zobowiązani. Wszyscy włączeni w prałaturę to są tak samo włączeni. Są niektórzy członkowie, którzy żyją w celibacie. 20-30% nie tak ogólnie członków Opus Dei podejmują to zobowiązanie. Pan Bóg oczekuje od nich takiej dyspozycyjności, że nie zakładają rodziny, żeby też zajmować się formacją innych. A większość członków, no jakby 70-80% to zakładają rodziny. I tu jest taki jakby podział właśnie członków numerariuszy i supernumerariuszy. Nie trzeba tego rozumieć w kategoriach tego, że jest to jakaś hierarchia, tylko jest to sposób, jak ktoś się angażuje, jest to jakiś porządek wewnętrzny.
Mówił ksiądz o małżonkach, o rodzinach, które są również członkami Opus Dei. W jaki sposób rodzina, małżeństwo może się uświęcać i w jaki sposób być tym liderem ludzkości?
No dziś ten temat jest bardzo obecny, bo jesteśmy w tym roku między właśnie tym pierwszym nadzwyczajnym synodem i tym kolejnym synodem już o rodzinie, zwykłym synodem, który będzie w październiku, oprócz tego zbliża się pomału święto Bożego Narodzenia i razem ze świętami Bożego Narodzenia uroczystość świętej rodziny. Nie ma wątpliwości, że coraz bardziej odkrywamy, jak to w rodzinie człowiek uczy się być człowiekiem. W rodzinie, gdzie jest pierwszy przekaz wiary, a więc Opus Dei, który mówi o uświęcaniu tej codzienności, ta codzienność w wielkiej mierze jest uświęcać rodzinę, mało tego, tworzyć zawsze w miejscu, gdzie jesteśmy, taką atmosferę rodzinną. Oczywiście inaczej to funkcjonuje w środowisku pracy, ale właśnie ten duch rodzinny, gdzie kształtują się cnoty, gdzie człowiek uczy się dawać innym, gdzie w sposób tak bardzo praktyczny, namacalny człowiek odkrywa, jak być lepszym. Ja tu chcę zaznaczyć o takiej inicjatywie, która się nazywa Akademia Familijna, która jest związana z Opus Dei. Akademia Familijna to jest taka inicjatywa, która już ma ponad 40 lat i w Polsce bardzo pięknie się rozwija. To są kursy, to są metody, które się stosują w biznesie, w szkołach biznesu. Jest zastosowana tak zwana metoda przypadku. Często są dyskutowane bardzo konkretne, dopracowane kasusy, przypadki, które później się studiują, się dyskutuje, się dochodzi. To nie jest tak, że nauczyciel coś przekazuje bezpośrednio, tylko nauczyciel pomaga, żeby studenci właśnie doszli do wniosku. Ta metoda została przeniesiona do sprawy rodziny i konkretnie do wielkiego tematu, który jest wychowanie dzieci. Świat się na tyle zmienił, że to nie wystarczy powiedzieć, że skoro mój tata tak działał, to ja dokładnie tak samo będę wychowywał moje dziecko. Skoro tata właśnie to stosował i tata mi dobrze wychował, czy tata, czy mama, czy dziadek. Na przykład jest taki kurs, który się nazywa Pierwsze Kroki. I to jest kurs dla małżeństw, którym się studiuje właśnie dzieci od 1 do 3 lat. To są niewielkie grupy, jest to dopracowane. Jest to tak pomyślane, że jest pewien przekaz bardzo konkretny, jak takiego malucha wychować, żeby zaopanować nad sobą, żeby miał pewną dyscyplinę, na przykład jedzenia w tym wieku jest bardzo istotne, żeby pomału był autorytet rodziców, żeby był jeden przekaz. Opowiadał mi ktoś, co właśnie tym się zajmuje, jak już przy pierwszym spotkaniu zaczynają się niesamowite dyskusje, w jakim wieku trzeba dzieciaka wyrzucić z pokoju rodziców. I tu zaczęły się, no i jakieś takie boje. No i w końcu wydaje się jednak, że to jest bardzo istotne, bo na pierwszym miejscu jest małżeństwo. Jak dziecko wchodzi właśnie między ojca i matkę, to to już jest porażka poważna. To dziecko, dobrze, ja tu nie chcę na antenie zacząć pewnej dyskusji, bo już widzę, jak niektórzy się buntują, ale jak widać, ważne jest, żeby rodzice poprowadzeni przez tych, którzy mają jakieś doświadczenie, no potrafili między sobą rozmawiać o pewnych problemach. No i ciekawe, że ta akademia familijna, ona, tam ksiądz absolutnie nie działa, ale to nie oznacza, że tam nie ma przekazu chrześcijańskiego, tylko jest ten przekaz właśnie tak ważny, który no, w rodzinie, bo co z tego, że nauczy dzieci modlić się, jeżeli dziecko jest kapryśne, jest nie do zniesienia, to może być bardzo pobożne, że tam w pewnym momencie ten zgrzyt wejdzie na jaw. Później są kolejne kursy i to bardzo pięknie się rozwija, bo bardzo ciekawe jest na przykład dla nastolatków, a dla rodziców nastolatków, ale nim przyjdzie kryzys, bo później już to jest za późno, a więc żeby rodzice już widzieli, że pewne rzeczy się zdarzą, nie, że to tak będzie, że on się zbuntuje. Ta inicjatywa bardzo pięknie funkcjonuje i to, co jest ciekawe, że to jest w rękach absolutnie świeckich. I tu widzimy jakieś takie niesamowite pole działania rodzin. Kościół przekazuje, zawsze przekazywał przez to, co było określane jako kościół domowy, a więc przekaz wiary jest na pierwszym miejscu w rodzinach.
Tak jak chrzest jest pierwszym krokiem każdego z nas do życia w świętości, tak powołanie małżeńskie jest dla świeckich kolejnym wtajemniczeniem. Przymierze, które kobieta i mężczyzna zawiązują, może być dobrą drogą do Chrystusa.
I tu powracam troszeczkę do początków, bo tu padło właśnie z całą naturalnością słowo powołanie małżeńskie, które dziś się przyjmuje jako właśnie powołanie do świętości. W latach 30., gdy święty Josemaria takich rzeczy uczył, założyciel Opus Dei, to było widziane jako jakaś nauka heretycka. Tu jest jakiś ksiądz, który głosi jakieś dziwne rzeczy. Mnie się okazało, że te dziwne rzeczy to było no, to, co Sobór Watykański II przypomniał, że świętość jest dla wszystkich, że święty to, co Arka Noego tak pięknie śpiewała już naście lat temu, nie, że taki ja, taki ty może święty być. Opus Dei się stara właśnie dostarczać pomoc, żeby to później praktycznie realizować.
Ksiądz już powiedział troszeczkę o sposobie działania ośrodków Opus Dei, o tej działalności formacyjnej. Gdybyśmy sprecyzowali jeszcze bardziej, oprócz działalności prorodzinnej, profamilijnej, na czym polega działalność ośrodków w Krakowie, w Poznaniu, w Szczecinie?
Pierwsza sprawa, którą ja tu mam świadomość tego, że jesteśmy w Kaliszu i słuchacze zainteresowani, to najprościej jest wklepać opusdei.pl i tam można znaleźć odsyłaczy. Przekazu Opus Dei dość istotny jest przekaz pewnej duchowości, pewnej doktryny, pewnego nauczania i tego jest bardzo dużo i zachęcam do tego, żeby właśnie sięgnąć do tej nauki, która jest dostępna dla wszystkich. Ale później ośrodki funkcjonują, no chętnie byśmy chcieli mieć jakiś ośrodek w Kaliszu, na razie jeszcze tu nie dotarliśmy, ale na przykład w Warszawie są takie ośrodki dla studentów, taki dom akademicki, taki, no takie miejsce, gdzie młodzież się może spotykać, albo starsze osoby mogą się spotykać, gdzie jest kaplica, gdzie są jakieś dni skupienia na przykład, że co miesiąc można uczestniczyć w kilkugodzinnych skupieniach, że jest to ukierunkowane właśnie do ludzi, którzy chcą połączyć pracę życiem duchowym i ludzi, którzy są mocno zaangażowani w swoje sprawy rodzinne czy zawodowe, ale chcą właśnie służyć Panu Bogu w tym miejscu. Później są rekolekcje, na to w takich rekolekcjach by mogli uczestniczyć ludzie, którzy no z Kalisza by chcieli uczestniczyć, to wystarczy gdzieś tam wklepać i zapisać się na rekolekcje, które są organizowane w różnych miejscach, czasami w jakichś domach rekolekcyjnych. A więc ta działalność jest dostosowana do tego, żeby właśnie docierać do ludzi w taki sposób stały i dość elastyczny, żeby dostosowywać się do tego życia ludzi, którzy mają mało czasu, ale chcą rozwijać się duchowo.
Czy w tych ośrodkach są prowadzone akademiki również dla studentów?
W niektórych miastach mamy akademiki, gdzie studenci mogą mieszkać. To na zasadzie tam on mieszka, ale też uczestniczy w życiu. Szczególnie życie duchowe to tam jest dobrowolne, ale to, co uczestniczy w tym życiu akademickim, tam są jakieś spotkania z ciekawymi ludźmi. Szczególnie jest bardzo podkreślona ta formacja, która jest potrzebna, taka ludzka, żeby ten student nie stał się dzikusem, tylko żeby był uporządkowany, miał jakiś
porządek.
Właśnie, żeby miał porządek w swoim pokoju, żeby jakoś to jego życie miało ręce i nogi.
W świecie Opus Dei współpracuje w działalności oświatowej na poziomie wyższych uczelni.
W niektórych miejscach są uniwersytety czy jakieś wyższe uczelni. Na świecie tego trochę jest. Szkoły na przykład, które są inicjatywą taką Opus Dei, ale ona jest prowadzona przez konkretnych ludzi świeckich. Opus Dei dba o to, żeby była ta tożsamość chrześcijańska.
Jedną z obaw osób z dystansem podchodzących do dzieła jest to, że członkowie Opus Dei aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, politycznym. Tego się niektórzy obawiają. Jak może ksiądz skomentować takie obawy?
To jest trudne do zrozumienia. Jeżeli dobrze się rozumie naukę Kościoła, to jaki problem jest z tym, że będziemy mieli więcej ludzi uczciwych, więcej ludzi pracowitych, więcej ludzi sumiennych? Chyba że ktoś chce mieć takich ludzi, którzy nie mają sumienia i są całkiem podporządkowani ideologii. Ideologia jest czymś niebezpiecznym, bo jest absolutem, a sprawy polityczne nie są absolutne. Absolutne jest na pierwszym miejscu szacunek wobec człowieka, dla człowieka wierzącego to jest Pan Bóg, który uzasadnia tą godność każdego człowieka. Także te obawy wynikają z pewnej ignorancji, albo z pewnej areligijności, albo antyreligijności, bo jeżeli myślimy, laickość z jednej strony jest autonomia spraw doczesnych, ale taka laickość często może być antyreligijność, że religia nie ma miejsca, bo religia nie podporządkowuje się polityce. Otóż nie dziwię się, że osoby, które myślą, że nie ma przestrzeni dla religii, się obawiają Opus Dei, który promuje religijność swoich członków.
Podstawowe założenia dzieła. Z jednej strony dążenie do świętości, apostolstwo, otwarcie się na zbawcze działanie Boga. Istotnym słowem, kluczem właściwie, jak starałem się zgłębić założenia, jest słowo formacja. Formacja jako proces dojrzewania i doskonalenia się każdego w drodze do świętości, ale również inne znaczenie tego słowa. Jest to na przykład formacja wojskowa, stanowiąca swego rodzaju siłę, która może poprowadzić w dobrym kierunku.
To jest ciekawe, że w języku polskim tego nie ma w innych językach, że słowo formacja funkcjonuje też w tym znaczeniu wojskowym. Można powiedzieć, szczególnie nawiązując do święto, które mieliśmy niedawno, Chrystusa Króla, Chrystus Król zawsze jest takie skojarzenie, że on jest królem, a my jesteśmy żołnierzami. I właśnie w tych dniach prałat Opus Dei właśnie nawiązywał do takiego nauczania świętego Josemaria, który mówił, że jeżeli jest jakaś defilada, to wojsko musi iść jakoś umundurowane. To nie jest tak, że jeden idzie w trampkach, drugi zamiast strzelby bierze wędkę, od defilada się staje maskaradą. Otóż święty Josemaria widział w tej formacji, mówił, że na pierwszym miejscu to jest upodobnienie się do Jezusa Chrystusa, a więc, że to nasza pobożność czyni, że jesteśmy podobni do Jezusa Chrystusa. I ta pobożność, która później działa na naśladowaniu Jezusa Chrystusa w pewnym zachowaniu, a więc, że ktoś jest pracowity, że ktoś jest uporządkowany, że ktoś jest radosny, że ktoś jest mężny, to jest na pierwszym miejscu to, co czyni formację. Nie trzeba widzieć tego jako ujednolicenie, bo święty Josemaria zwraca uwagę na wartość wolności, że bez wolności nie jesteśmy w stanie kochać Pana Boga, a więc ta wolność nasza jest wolnością, którą Bóg szanuje i którą Kościół szanuje i Opus Dei jak najbardziej szanuje, więc Opus Dei nie jest jakąś partią, nie tworzymy partii, wręcz przeciwnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że ludzi z różnych właśnie formacji ludzkich uczestniczą w tej formacji, która pomaga im być dobrymi ludźmi, ludźmi sumienia w tym miejscu, gdzie są.
Dziękuję księdzu za rozmowę. Gościem państwa był ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski, wikariusz regionalny prałata Opus Dei w Polsce. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.